Dzisiaj mamy ten przywilej, że możemy kontynuować serię kazań z listu do Filipian. Jest to seria kazań, której nadaliśmy tytuł, zatytułowaliśmy ją Zaraźliwa radość. Taki chwytliwy tytuł. Kiedy myślę sobie o tej radości, to chyba nie ma nikogo tak naprawdę, kto nie chciałby być bardziej radosny, tak mi się wydaje. To znaczy naszym problemem raczej nie jest to, że my nie wiemy, że potrzebujemy tej radości, tylko kiedy myślę sobie o tym, co jest naszym najczęstszym problemem jako ludzi ogólnie, to, że ta radość jest taka krótkotrwała i taka ulotna. Wszyscy chcemy być radosnymi ludźmi, tak sądzę, bo każdy z nas pewnie ma doświadczenie, pewnie znacie jakąś osobę, która tryska radością i wiecie, znacie tą różnicę, jak się czuje w towarzystwie takiej osoby, a jak się czuje w towarzystwie osoby, która cały czas jest przygnębiona i narzeka i jest smutna. Chcemy być tymi radosnymi osobami. Z tego samego powodu też chcemy być raczej takimi osobami, które przyciągają innych swoją radością. I w zasadzie, kiedy myślę sobie o tej radości, to też jest to cecha, która w szczególny sposób powinna, i mam nadzieję, że chcemy, żeby cechowała nas jako ludzi wierzących, bo kiedy zaglądamy do Biblii, na stronę Biblii, to tam odnajdujemy, że jeżeli chodzi o owoc Ducha, o owoc, jaki Duch Święty wydaje w nas, kiedy zamieszkuje w naszym życiu, to okazuje się, że na pierwszym miejscu w Galacjan na przykład widzimy, że jest miłość, na drugim miejscu pojawia się już nic innego jak właśnie radość. Owocem ducha jest miłość, radość. Tak więc chcemy tej radości, tylko problem jest taki, że ona często u nas jest taka krótkotrwała. I pamiętam nawet nie dalej niż tydzień czy dwa temu taka sytuacja była, że po prostu trochę gorzej się czułem, i moja żona Estera o coś mnie tam prosiła i ja w taki naprawdę nieprzyjemny sposób coś tam jej odburknąłem. I czułem się, w pierwszej chwili czułem się jakby okej z tym, uzasadniony, że gorzej się czuję, co ona ode mnie chce. Ale później musiałem przyjść do niej, przeprosić, zdałem sobie sprawę. Wystarczy, że gorzej się poczuję tylko i już brakuje tej radości, wdzięczności, już pojawiają się inne emocje, które mną kieruje. Więc ten problem, z którym się zmagamy jako ludzie ogólnie, w szczególności jako ludzie wierzący, to skąd wziąć taką radość, która jest trwała. Stąd seria kazań Zaraźliwa radość. Dobry chyba tytuł, bo najodpowiedniej byłoby, gdybyśmy tą radością mogli być zarażeni w taki sposób, w jaki zarażamy się chorobą, gdzie czy chcesz, czy nie chcesz, przychodzi i jest. I wydaje się, kiedy czytamy list do Filipian, że Paweł miał niejako taką radość, którą był po prostu zarażony. Bo kiedy przyjrzymy się temu listowi, zaraz też troszeczkę historii kościoła w Filipii i tego, jak Paweł do nich dotarł z dobrą nowiną, to widzimy, że to był człowiek, któremu cały czas na każdym kroku towarzyszyła i towarzyszy radość. I pojawia się pytanie, skąd u niego, skąd on czerpał tą radość w każdych okolicznościach. Ale bylibyśmy w błędzie sądząc, że zaglądając do listu do Filipian, przynajmniej do tego fragmentu, do którego dzisiaj chcemy zajrzeć, że tam znajdziemy odpowiedź w postaci, aby być radosnym, musisz robić to, to i to. Bo to dlatego, że listy Pawła, a w szczególności ten list, w pierwszej kolejności nie są zbiorem zasad, jakiś zbiorem takich instrukcji, musicie robić to, to i to i wtedy będziecie tryskać radością. Tylko w pierwszej kolejności listy Pawła i w szczególności ten list są wyrazem po prostu tego, co jest w jego sercu, są po prostu korespondencją człowieka, który pisze do osób, którzy są mu bliscy. I takimi byli Filipianie, do których Paweł pisze ten list. Więc zobaczymy za moment, i to jest ciekawe, że w tym fragmencie, który będziemy dzisiaj czytać, tak naprawdę Paweł kieruje do nich tylko jedną prośbę niejako. I stąd myślę, że dobrym tytułem tego kazania byłoby tylko o jedno proszę. bo tak naprawdę całe mnóstwo czasu Paweł spędza wylewając przed nimi swoje serce, dzieląc się tym, co jest na jego sercu, a w zasadzie kieruje do nich tylko jedną prośbę. I pomocnym byłoby, myślę, teraz, kiedy będziemy kontynuować tą serię, w zeszłym tygodniu mieliśmy pierwsze kazanie z listu do Filipian i Zygmunt przybliżał nam przywitanie apostoła Pawła, pierwsze słowa, które kieruje do Filipian. Widzieliśmy tam między innymi, to była jedna z myśli, która utkwiła mi po tym kazaniu, że radość nie jest tym samym, co wesołkowatość. Że radość nie jest tym samym, co wesołkowatość. Ale widzieliśmy, że u Pawła w tym początkowym fragmencie, u Pawła, który siedzi w więzieniu, czy w areszcie, pisząc te słowa, jest ta taka prawdziwa radość. I pomocne będzie, myślę, kiedy przybliżymy sobie, cofniemy się troszkę i przybliżymy sobie historię tego, w jaki sposób Paweł poznał te osoby, do których tutaj kieruje te słowa. To jest o tyle ciekawe i wyjątkowe, że w przypadku Filipian to jest być może jedyny albo jeden z niewielu zborów, gdzie mamy dosyć pełną historię tego, jak to się dzieje, że Paweł ich poznaje. Więc w Dziejach Apostolskich na przykład, ale w Dziejach Apostolskich, w 16 rozdziale, możemy dowiedzieć się, że Paweł razem z Sylasem postanawiają wyruszyć w drugą podróż misyjną po to, żeby ponownie z dobrą nowiną powrócić do zborów, które odwiedzali wcześniej podczas pierwszej podróży, ale też dotrzeć dalej z tą dobrą nowiną. I widzimy, że tak się dzieje, że Paweł był bardzo w ogóle mądry, myślę, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób podchodził do służby, bo widzimy, że kiedy działał i kiedy przemierzał podczas swojej podróży misyjnej zbory, to odwiedzał przede wszystkim, starał się dotrzeć do dużych miast, do miejsc, z których dobra nowina mogłaby się rozejść dalej, mogłyby stać się jakby taką centralą dla służby dalszej i dla rozkrzewienia się dobrej nowiny. I widzimy, że w taki sposób apostoł Paweł dociera również do miasta, które nazywa się Filipi. Dziwnie się odmienia, wiem, ale wydaje mi się, że odmienia się w Filipi. W każdym razie Paweł dociera do tego miasta i to, co musicie wiedzieć o tym mieście, to, że Filipia to było miasto, które było rzymską kolonią. Tak więc oni w tym mieście mieli przede wszystkim całe mnóstwo osób, które były emerytowanymi oficerami armii rzymskiej. Mieszkali w tym mieście, ustanawiając całe mnóstwo rzymskich zwyczajów, czcząc rzymskich bogów. Tam panował rzymski sposób bycia, także mimo, że nie był to Rzym, to był taki mały Rzym, taka kolonia, taki Rzym w pigułce niejako. Paweł dociera do tego miasta, Filipi, i dowiadujemy się, że kiedy tam dotarli on i jego towarzysze, to zdecydowali, pójdźmy za miasto, pójdźmy nad rzekę, bo spodziewali się, czytamy w tekście, że tam spodziewali się, że jest miejsce modlitwy. To jest ciekawe, bo ewidentnie to też pokazuje, że w Filipii nie było dużo Żydów, bo wystarczyło 10 mężczyzn z takimi domami, rodzinami, aby założyć synagogę i Paweł miał zawsze w zwyczaju chodzić i odwiedzać synagogi. Tutaj najwyraźniej w tym mieście nie było, więc decydują się wyjść za miasto i idą nad rzekę, spodziewając się, że tam znajdą osoby, które się będą modliły. I docierają nad rzekę i czytamy o tym, że tam oni zaczynają rozmawiać z osobami, które przebywają, to są kobiety. I czytamy w Dziejach Apostolskich, że Bóg otwiera serce pewnej kobiety o imieniu Lidia, która jest sprzedawczynią purpury, i sprawił, że ona z uwagą słuchała to, co oni mieli mu do powiedzenia. To, co oni mieli jej do powiedzenia. I tak się dzieje, że Lidia słucha tego przesłania o tej dobrej nowinie i ona wierzy. Ona pokłada w to swoją wiarę, chrzci się tam na miejscu i efektem tego zaprasza Pawła i jego towarzyszy, chodźcie do mnie, spędźcie czas w moim domu, bądźcie ze mną. A tak więc Paweł razem z towarzyszami zamieszkują u Lidii i są tam w Filipii dalej przez jakiś czas. Paweł razem z towarzyszami chodzą, głoszą słowo i okazuje się, że dzieje się ciekawa rzecz. Pewna dziewczynka się pojawia czytamy tam, że ona jest, że to jest dziewczyna, która ma pewnego ducha wieszczego. Najwyraźniej jest w stanie, nie wiem czy dobrze, czy poprawnie, czy niepoprawnie, jest w stanie przepowiadać przyszłość. I ona przynosi duży zysk osobom, do których należy. Była niewolnicą. I ona zaczyna chodzić za Pawłem i jego towarzyszami i zaczyna zapowiadać, mówić wszystkim, to są słudzy Jezusa Chrystusa. I tak chodzi przez nimi, chodzi za nimi i z jakiegoś powodu Paweł pozwolił na to, żeby to działo się przez długi czas. Czytamy o tym, że przez wiele dni ona chodziła za nimi i wskazywała, mówiła, to są słudzy Jezusa Chrystusa. W końcu Paweł z jakiegoś powodu zmęczony tym, nie chciał, żeby ona dłużej tak mówiła, zwraca się, kieruje słowa do tego ducha, który jest w niej i nakazuje mu wyjść. Okazuje się, że duch się słucha, dzieje się cud, ta dziewczynka zostaje uwolniona, dzieje się coś niesamowitego, ale nie wszystkim przynosi to radość. Bo okazuje się, że właściciele tej dziewczynki natychmiast orientują się, że stracili okazję na zysk, który mieli w tej dziewczynce. Więc co oni robią? Biorą więc, zaciągają Pawła i jego towarzyszy przed przełożonych miasta i wysuwają im zarzuty. Ci Żydzi głoszą zwyczaje, którym nam jako Rzymianom, pamiętajcie, że to jest rzymska kolonia, nie wolno przestrzegać. Efektem tych ich zarzutów jest to, że tłum wspiera ich i podjęta zostaje decyzja. Paweł i jego towarzysze są pobici wielokrotnie i zostają wtrąceni do lochu, do więzienia i stróżowi nakazuje się, żeby pod szczególnym nadzorem ich trzymał. I tutaj ciekawa dalsza część historii, bo jeżeli mowa o radości, zdumiewające jest to w pierwszej kolejności, że kiedy Paweł i jego towarzysze trafiają pobici do tego więzienia, to jest ta scena, w której może znacie, pamiętacie, co oni robią? Śpiewają pieśni, cieszą się, radują się z tego, że mogą być w tym miejscu, cieszą się z tego, że zostali uznani godni tego, by cierpieć w imię Chrystusa. Ale na tym nie kończą się niesamowite, niezwykłe rzeczy w tej historii, bo dalej dowiadujemy się, że kiedy tak oni wielbili Boga, nadchodzi noc, nagle zatrzęsła się ziemia, otwierają się drzwi w posadach, wszystkie drzwi więzienia się otwierają, kajdany ich zostają rozluźnione i okazuje się, że oni wszyscy mogą wyjść, są wolni. Stróż więzienny, kiedy zostaje obudzony i widzi to, chwyta za nóż, chce skończyć ze swoim życiem, bo jest przerażony. Ci, których miał pilnować, objąć szczególnym nadzorem, myśli sobie, oni uciekli. I to musi być chyba najdziwniejsza scena, jedna z najdziwniejszych scen w Biblii, kiedy Paweł uspokaja go i krzyczy z więzienia, nie, nie, spokojnie, my tu wszyscy jesteśmy, nie martw się. Efektem tego znowu dzieje się coś naprawdę niesamowitego. Stróż przypada do nóg Pawła i jego towarzyszy, ewidentnie musiał słyszeć, co oni mówili albo co śpiewali wcześniej, bo pada im do nóg i mówi, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony, abym był uratowany? Oni mu odpowiadają, uwierz w Pana Jezusa, ty i twój dom, a będziesz zbawiony. I ma miejsce kolejna naprawdę niezwykła scena. Ten stróż, który wcześniej trzymał ich pod szczególnym nadzorem, zakutych w dyby pobitych, jest tym, który obmywa ich z ran, zaprasza ich w środku nocy do swojego domu, aby mogli podzielić się tym przesłaniem. Obmywa ich rany, zostawia przed nimi jedzenie na stole i ten sam stróż, który wcześniej trzymał nad nimi nadzór, przyczynia się do tego, że cała jego rodzina przyjmuje Ewangelię i o drugiej w nocy czy o trzeciej w nocy cały jego dom zostaje ochrzczony. Wszyscy wierzą. Przychodzi później słowo od tych przełożonych miasta, że mogą już wyjść. Tak więc skracając dalszą część historii, apostoł Paweł razem z towarzyszami zostają zwolnieni z więzienia. Jest mowa o tym, że dodają otuchy braciom i wybierają się dalej swoją podróż. Kiedy myślę sobie o tej historii, to jest niesamowite, że Paweł przybywa do tego miasta, Filipi, poznaje Lidię, poznaje w niesamowitych okolicznościach tą dziewczynkę, z której wypędza demona, tego stróża więziennego i całą jego rodzinę i pozostawia za sobą w Filipi kościół. Zachęca ich i odchodzi w swoją dalszą podróż misyjną. Mija trochę czasu. Paweł podróżuje, wypełnia swoją służbę misyjną. Wiemy z dziejów apostolskich, że prawdopodobnie odwiedził to miasto przynajmniej jeszcze raz podczas swojej trzeciej podróży misyjnej. Ale mija sporo czasu, około 10 lat teraz, kiedy Paweł pisze ten swój list i pisze go w podobnych okolicznościach, w których oni już go widzieli, bo pisze go będąc w więzieniu. Ale tym razem będąc w więzieniu albo będąc w areszcie, prawdopodobnie w Rzymie. I to jest ciekawe, po tych 10 latach, kiedy mieli sposobność widzieć się raz, może kilka razy, Paweł kieruje do nich takie słowa i dzieli się z nimi swoim sercem. I mówi do nich: chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, pomogło dobrej nowinie dotrzeć jeszcze dalej. O moim uwięzieniu dla sprawy Chrystusa dowiedział się cały dwór oraz wszyscy inni. Przez to coraz więcej braci w Panu, przekonanych dzięki moim kajdanom, nabiera śmiałości do głoszenia słowa. Zdumiewające dla mnie w pierwszej kolejności jest to, że Paweł kieruje te słowa do nich, tak jak mówiłem, po wielu, wielu latach, gdzie mieli sposobność może korespondować, może zobaczyć się parę razy. Ale z tego fragmentu widzimy, że kiedy Paweł odnosi się, chce, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, nawiązuje do swojego uwięzienia, to ewidentnie oni przejęli się, na tyle zżyli się z Pawłem podczas tego czasu, kiedy tam byli, że przejęli się, szczerze się przejęli i troszczyli się o to, doszła do nich wiadomość, Paweł siedzi w więzieniu, troszczyli się na tyle, że chcieli dowiedzieć się, co się z Pawłem dzieje. I z dalszej części listu do Filipian dowiadujemy się, że Filipianie posyłają do Pawła jednego ze swoich, Epafrodytosa, aby pomógł Pawłowi i przyniósł mu pomoc materialną i też usłużył mu tam, gdzie on jest. I to jest dla mnie niesamowite, jak ten człowiek, który spędził z nimi naprawdę tak krótki czas, tyle lat temu, był w stanie zawiązać z nimi tak bliskie relacje, że oni troszczą się, przejmują się tak bardzo po tylu latach o jego los. Dla mnie, jako osoby, która chce czerpać przykład z Pawła, jest to przede wszystkim zachęta do tego, żeby zastanowić się, a jakie relacje ja nawiązuję, jakie relacje ja zawiązuję z ludźmi. Czy są to tego rodzaju zażyłe relacje, że gdyby przyszło nam się rozstać na 5 lat, na 10 lat, to po tym czasie ponownie lgnęlibyśmy do siebie jak najbliżsi przyjaciele, jak bracia. I w zasadzie rozmawialiśmy niedawno z Esterą, moją żoną, że to naprawdę trzeba tak niewiele. Myśląc o naszej wspólnocie, myślę sobie, że gdyby tylko każdy z nas postawił sobie za cel, żeby raz w miesiącu czy raz na jakiś czas zaprosić, lepiej poznać drugą osobę, gdybyśmy robili to regularnie, to jestem przekonany, naprawdę przekonany, że ta wspólnota, każda wspólnota ludzi zmieniłaby się nie do poznania poprzez relacje te zwięzłe, które byśmy ze sobą zawiązali. Ale w tym fragmencie jest jeszcze coś, co mnie zastanawia. Zastanawia mnie to, że Paweł, pisząc ten list do Filipian, którzy się o niego martwią, w zasadzie w żaden sposób nawet nie mówi o tym, że no słuchajcie, słyszeliście, że jestem w więzieniu, rzeczywiście jestem w więzieniu i tutaj jest ciężko, bo serwują taką papkę, a w zasadzie to nie karmią mnie w ogóle, więc dzięki, że przynieśliście, że posłaliście tutaj kogoś do pomocy. W ogóle nie mówi, nie zdradza żadnych szczegółów o swoich okolicznościach, także czytając ten list nawet nie wiemy dokładnie, gdzie Paweł jest w więzieniu, bo on w ogóle się do tego nie odnosi. Za to, do czego się odnosi, to mówi: chcę, żebyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, pomogło dobrej nowinie dotrzeć jeszcze dalej. Więc jeżeli jest jakaś myśl, którą mógłbym podsumować to, co Paweł próbuje przekazać, wydaje mi się, że on próbuje zwrócić uwagę Filipian na to, że w każdych okolicznościach, nawet tych najtrudniejszych, to, co przynosi ogromną radość albo wiele radości, to kiedy słowo Chrystusa jest głoszone, kiedy dobra nowina jest dzielona, kiedy dzieli się dobrą nowiną. I zwróćcie uwagę, że to jest prawdą w życiu Pawła i myślę, że to jest prawdą w życiu każdego z nas. Wczoraj na przykład byliśmy na takim wydarzeniu ewangelizacyjnym z kilkoma młodymi ludźmi i chcę wam powiedzieć, że Pan Bóg naprawdę tak pokierował tym myślę, że to miało miejsce wczoraj, bo w niesamowity sposób uskrzydliło mnie to, jak wychodząc na miasto, byliśmy na Wyspie Słodowej i tam szukaliśmy osób, które byłyby chętne rozmawiać. Wyspa Słodowa jest takim miejscem, które gromadzi mnóstwo młodych osób i mieliśmy naprawdę sporo ciekawych rozmów z tymi młodymi osobami, ale jedna ujęła mnie szczególnie, bo była tam taka grupa nastolatków, naprawdę w wieku gimnazjum, myślę, może początek liceum. Przyszli tam cali tacy rozchachani, myśmy zaczęli zagadywać do nich, mieliśmy taki roll-up, diagram światopoglądowy i zagadywaliśmy, chcąc skłonić ludzi do zastanowienia się nad swoim światopoglądem. Oni sobie myślą, a fajna zabawa, dobra, zróbmy to. Więc zaczynamy rozmawiać, oni zaczynają mówić, nie wierzymy, że Bóg istnieje. Okej, tutaj ewidentnie wychodzi, że mają taki pogląd ateistyczny. I zaczynamy rozmawiać o tym. Się pytam, ale dlaczego jesteście przekonani, że Bóg nie istnieje? No i tam zaczynają wymieniać swoje powody. I w którymś momencie zauważyłem, że jedna z tych dziewczyn tak naprawdę jest chętna, otwiera się, żeby tak rozmawiać wtedy, kiedy zacząłem dawać kontrargumenty, na to, jest otwarta na to, co mam do powiedzenia. I stwierdziłem, to jest dobry moment może, kiedy już dałem kilka powodów takich racjonalnych, żeby po prostu podzielić się z nią Ewangelią. I zacząłem mówić, słuchaj, wiesz co, bo nam naprawdę zależy, jako młodym osobom, zależy na tym, żeby ludzie znali prawdę. Wierzę, że prawda jest w Biblii. I zacząłem się dzielić o tym, dlaczego jestem przekonany, że Jezus rzeczywiście żył, umarł, zmartwychwstał, tak jak pisze Biblia. I co z tego wynika dla mojego życia, dla jej życia. Zacząłem jej to tłumaczyć. Widziałem, że reszta tam jej kolegów tak niezbyt była tym przejęta, ale widziałem, że ona była skupiona, słuchała. W pewnym momencie miałem wrażenie, że ona się już wyłącza. Więc stwierdziłem, dobra, nie będę bił jej po głowie. Dałem jej, mieliśmy takie jakby wizytóweczki, jeżeli chce się dowiedzieć więcej. Powiedziałem, wiesz co, nie chcę jakby tutaj naciskać ani nic. W poniedziałek o 18:00 takie wydarzenie w kawiarence robimy. Jeżeli chcesz rozmawiać dalej, to po prostu przyjdź. Dałem jej to, myślałem, a może jej nie zobaczę, także dobrze, że przynajmniej mogłem się z nią podzielić tym, co powiedziałem. A ona, dobra, przyjdę. I wiecie co, to później tak mi dało do myślenia, bo powiedziałem Esterze wracając, że takie głębokie poczucie wdzięczności miałem i radości, które naprawdę nie daje się opisać inaczej, myślę, jak tylko przez to doświadczenie, które znał też Paweł. To jest to doświadczenie tego, że podzieliłem się prawdą, podzieliłem się dobrą nowiną i zrobiłem to nie po to, żeby komuś na siłę coś narzucić, tylko podzieliłem się po prostu swoim sercem, tym, co chcę, żeby ta druga osoba doświadczyła. I wracałem z takim niesamowitym poczuciem wdzięczności, więc prawdą jest, jestem przekonany, że jest wiele radości w tym, kiedy uczestniczysz, kiedy uczestniczymy w głoszeniu dobrej nowiny, w dzieleniu się dobrą nowiną. Ktoś mógłby powiedzieć, ale to nie jest moje doświadczenie. Mi to tylko przysparza stresu, nerwów. Czuję, że muszę coś powiedzieć w różnych sytuacjach, a nie wiem jak. I może w tym kontekście ciekawe będą słowa Pawła, który trochę dalej pisze coś takiego. Pisze dalej o swoich okolicznościach. Pisze, co prawda, niektórzy głoszą Chrystusa z zazdrości, bo chcą zyskać uznanie. Inni jednak czynią to z dobrych pobudek. Głoszą oni z miłości, wiedząc, że wyznaczono mnie do obrony dobrej nowiny. Tamci natomiast głoszą Chrystusa z powodu złej ambicji, nieszczerze, sądząc, że w ten sposób pogorszy moje położenie. I co z tego? Cieszę się mimo wszystko w ten czy inny sposób, że obłudnie czy szczerze Chrystus jest głoszony. Ciekawa sytuacja ma miejsce, bo kiedy Paweł jest w tym areszcie, to widzimy, że najwyraźniej są jakieś osoby, które są nieprzychylne Pawłowi, są mu przeciwne i głoszą, ale głoszą dobrą nowinę, tylko że robią to ze złej motywacji. To jest w ogóle dziwna sytuacja. Nie wiemy do końca, ciężko wytłumaczyć jakby, co to są za ludzie, ale ewidentnie to musieli być wierzący ludzie, którzy głosili tą dobrą nowinę, którą głosi Paweł, skoro mówi, cieszę się, raduję się z tego powodu. Ale jednak to, co widzimy w ich przypadku, to to, że ich intencje były niewłaściwe. Ich motywacje były niewłaściwe. I ciekawe w tym wszystkim jest to, w jaki sposób Paweł tłumaczy to, dlaczego się cieszy. Bo mówi, używa takiego określenia w tym fragmencie, że mówi, to nic, bo są ci, którzy głoszą z miłości, z dobrych intencji, wiedząc, że wyznaczono mnie albo zlecono mi zadanie głoszenia dobrej nowiny. Kiedy myślę o tym fragmencie, to nasuwa mi się taki wniosek, że najzwyczajniej w świecie jest wiele radości w robieniu tego, do czego Bóg cię powołuje, do czego cię wyznacza. Że jest wiele radości w robieniu tego, co Bóg ci zleca. I wiecie, można by pewnie całe kazanie teraz powiedzieć odnośnie tego, że Bóg powołuje nas wierzących, zleca nas wierzących do tego, żebyśmy robili to, tamto, żebyśmy głosili dobrą nowinę, żebyśmy żyli w określony sposób. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że Paweł nic takiego nie robi. W zasadzie on po prostu dzieli się swoim sercem, dzieli się tym, co przynosi mu radość i nie ma tutaj, nie przychodzi do tego jakiegoś pouczenia, mówi, no dlatego głoście słowo, dlatego róbcie to, dlatego musicie robić tamto, tylko po prostu mówi, poprzestaje na tym, to przynosi mi wiele radości, kiedy robię to, do czego Pan Bóg mnie wyznacza. Dalej czytamy, że jest coś jeszcze, co przynosi Pawłowi wiele radości. Po tym, jak opisuje te okoliczności tego, co się dzieje aktualnie, kiedy jest w więzieniu, kieruje ich uwagę na swoje oczekiwania wobec przyszłości i mówi do nich takie słowa. Przede mną natomiast jest jeszcze jedna radość. Jeszcze z jednej rzeczy się będę cieszył. Wiem, że wasza modlitwa przy wsparciu Ducha Jezusa Chrystusa przyniesie mi ratunek. Na to czekam. Mam też nadzieję, że nie dam się zawstydzić, lecz przemówię z odwagą, jak zawsze, tak i tym razem, i Chrystus będzie wywyższony w moim ciele, czy zostanę przy życiu, czy skażą mnie na śmierć. Tak więc kieruję ich uwagę na to, co przyjdzie. I to jest ciekawy fragment, dlatego że ciekawe jest w tym, że Paweł mówi, że przede mną jeszcze jedna radość. Cieszę się z tego, bo wiem, że wasza modlitwa, wasze wstawianie się za mną przyniesie mi ratunek. I można by pomyśleć, a to dlatego on się tak cieszy, bo wie, że wyjdzie z więzienia, bo wie, że będzie uwolniony, wie, że jego okoliczności się zmienią. Tylko zastanawiające w tym fragmencie jest to, że choć on używa tego słowa, że przyniesie mi to ratunek, to później, kiedy pisze dalej, mówi coś, co naprawdę zastanawia, bo pisze dalej, że mam też nadzieję, że nie dam się zawstydzić, ale przemówię z odwagą, jak zawsze, tak i tym razem, nawiązuję do momentu, w którym przyjdzie mu się bronić przed sądem i Chrystus będzie wywyższony w moim ciele, czy zostanę przy życiu, czy skażą mnie na śmierć. To jak to jest? Modlitwy przyniosą ratunek, czy nie przyniosą tego ratunku i skażą go na śmierć? I wydaje mi się, że Paweł celowo pozostawia tutaj pewną taką dwuznaczność, żeby wskazać na to, na pewną istotną prawdę, mianowicie tego, że jest wiele radości w tym, kiedy masz pewność, przeświadczenie tego, że będziesz zbawiony. Ale zbawiony nie tylko od swoich okoliczności, ale zbawiony w sensie uratowany w kontekście wieczności. Bo Paweł, pisząc te słowa, mam wielką radość, cieszę się z tego, że będę uratowany. Wydaje się nie mieć pewności, czy będzie uratowany z tego więzienia, czy będzie wyzwolony od tych swoich okoliczności. To, co przynosi mu tą radość, to to, że niezależnie od okoliczności ma tą pewność, ma to przeświadczenie, że będzie zbawiony, że będzie uratowany w tym sensie ostatecznym tego, że będzie z Chrystusem. Dalej czytamy, że Paweł tłumaczy tą swoją postawę w taki sposób. Mówi, bo dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Jeśli już żyć w ciele, to dla owocnej pracy. Co bym wolał? Nie wiem. Pociąga mnie jedno i drugie. Chciałbym stąd odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Jednak pozostać w ciele to dla was korzystniejsze. Tak, wiem, że pozostanę. Będę przy was wszystkich, byście robili postępy i czerpali radość z wiary. Chciałbym, aby z mojego powodu, dzięki mojemu kolejnemu przybyciu do was, tym bardziej wzrosła wasza chluba w Chrystusie Jezusie. To jest ciekawe, to sformułowanie, dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Paweł innymi słowy tłumaczy to, skąd czerpie tą swoją radość tego, że z pewności, że będzie zbawiony. Mówi, że ta radość moja jest ugruntowana w tym, że wiem w moim życiu, że kiedy żyję, to żyję dla Chrystusa, a kiedy umrę, to będę z Chrystusem, dla którego żyję. Więc jak długo żyję, to żyję dla Chrystusa, a kiedy umieram, to idę na spotkanie z Chrystusem. Dalej nawiązuje do tego, że ma takie przeświadczenie, że jednak będzie uratowany, że będzie mógł odwiedzić Filipian, że będzie mógł ponownie być dla nich zachętą, zbudowaniem. Ale te słowa, dla mnie śmierć to zysk, nabierają dla mnie takiego głębokiego, osobistego znaczenia. Bo pamiętam moment, w którym ja sam doświadczyłem sytuacji, w której byłem gotowy i w zasadzie już nastawiłem się na to, że przyjdzie mi rozstać się z życiem. Pamiętam moment, w którym Pan Bóg pozwolił na to, by dolegliwości zdrowotne doprowadziły mnie do takiego stanu, w którym nie byłem już w stanie dalej funkcjonować. I z racji problemów zdrowotnych byłem odwodniony, wyczerpany. Pojawiła się u mnie zakrzepica z racji tego, że organizm całkowicie się odwodnił, krew zgęstniała. To był moment, kiedy mając 20 parę lat, trafiłem w tym mizernym stanie do szpitala. Moi rodzice nie wiedzieli już, jak mi pomóc. I pamiętam, jak będąc w tym szpitalu, mając tych 20 parę lat, po raz pierwszy w swoim życiu naprawdę miałem takie przeświadczenie, że to może być już ten dzień, że może przyjść mi rozstać się z życiem. I pamiętam, jak będąc w tym szpitalu, myślałem wstecz, patrzyłem na swoje życie i zdałem sobie sprawę, że to był pierwszy dzień w moim życiu tak naprawdę, kiedy ja naprawdę nie mogłem doczekać się spotkania z Chrystusem. To był pierwszy raz w moim życiu chrześcijańskim, kiedy naprawdę pierwszy raz szczerze i z ogromną tęsknotą czekałem na ten moment, w którym będę z Chrystusem. Bo życie mi zbrzydło na tyle, moje okoliczności tak mi zbrzydły, wszystko wokół mnie stało się tak trudne i tak ciężkie, że Chrystus stał się tak niesamowity przy tym, że nie chciałem już nic, tylko byłem gotowy. To nawet lepiej, gdyby przyszło mi się rozstać życiem i być już teraz z Chrystusem. Zdałem sobie sprawę z czegoś niesamowitego później, kiedy Pan Bóg dzięki Bogu sprawił, że podźwignął mnie i stanąłem na nogi i mogę być tutaj zdrowy pośród was, że nie jestem w stanie przekazać tego, co wtedy doświadczyłem. Nie jestem w stanie przekazać tej myśli, że życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Zdałem sobie sprawę w rozmowach z różnymi ludźmi, że kiedy odnosiłem się do tego doświadczenia śmierć to zysk, to wiele osób nie była w stanie utożsamić się z moim doświadczeniem, bo nie przeszli przez to, co ja przeszedłem dokładnie. I kiedy myślę o tym, jakie słowa Paweł kieruje tutaj do nich, to znowu zauważam, że tak naprawdę on po prostu wylewa przed nimi swoje serce. I on nie mówi, no to teraz przyjrzyj się swojemu życiu. Czy nie możesz się doczekać spotkania z Chrystusem? Czy twoje życie wygląda tak? Czy twoje życie wygląda tak? Tylko on mówi, nie, po prostu jest wiele radości w tym, że ja wiem, że nawet kiedy umrę, nawet kiedy odejdę, to będę z Chrystusem i to jest daleko lepsze od wszystkiego innego. W zasadzie widzimy, że w tym fragmencie praktycznie jedyne, co Paweł robi, to mówi, wskazuje na to, zobaczcie, ile ja mam radości. Ile ja mam radości z tego, że słowo jest głoszone, ile mam radości z tego, że wiem, że czy umrę, czy żyję, Chrystus jest wywyższony. I w zasadzie można powiedzieć, że cały ten fragment to jest po prostu Paweł, który wyraża swoją radość, która się z niego wylewa, przelewa. I dopiero pod koniec dochodzimy do jednego fragmentu, tego tylko o jedno proszę, który w zasadzie wydaje się naprawdę w wyjątkowy sposób ujmować pragnienie każdej osoby, która służy innym przewodząc, która służy innym jako lider, która służy innym zabiegając o ich życie, o ich duchowy wzrost. Paweł jest takim liderem i kieruje do nich tylko jedną prośbę. Znajdujemy to w kolejnym fragmencie, gdzie pisze: tylko postępujcie jak ludzie wolni, w sposób godny dobrej nowiny o Chrystusie. Tak, abym niezależnie od tego, czy przyjdę i was zobaczę, czy jako nieobecny tylko u was usłyszę, wiedział, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, ramię w ramię walczycie w wierze podanej w dobrej nowinie i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. Taka postawa jest dla nich zapowiedzią zguby, dla was zaś zbawienia przez samego Boga. I to jest ciekawe dla mnie, że w tym tylko jedno proszę, nieco dalej w drugim rozdziale Paweł odnosi się znowu do tej myśli i używa innego określenia, używa proszę, dopełnijcie moje radości. Dodaje nowy wymiar do swojego życia, bo już nie skupia się na swoim życiu ja, Chrystus, które jest przepełnione radością. Dodaje ten wymiar społeczności i mówi, tylko proszę, w tym wymiarze społeczności nas jako wierzących, dopełnijcie moje radości i po prostu żyjcie jak ludzie wolni. Żyjcie w sposób godny dobrej nowiny o Chrystusie. Bądźcie jednej myśli, w jednym duchu. Walczcie w imię jednej wiary. I to jest ciekawe, nawet takie troszkę ironiczne, że Paweł, który jest w więzieniu, ten, który jest uwięziony, pisze do tych, którzy są na wolności, tylko żyjcie jak ludzie wolni. Bo on, będąc w tym więzieniu, tak naprawdę doświadczał prawdziwej wolności. Był tam z powodu swojej decyzji, wyboru, tego, by swoją wolność powierzyć Chrystusowi i sprawie Chrystusa. Ciekawe jest to, że posługuje się też pewną ciekawą grą słów, bo to określenie przetłumaczone jako żyjcie jako ludzie wolni, Paweł używa tak naprawdę określenia tylko żyjcie jak obywatele. Pisze do ludzi, którzy są obywatelami kolonii rzymskiej. Kolonii rzymskiej. I pisze do nich tylko żyjcie jak obywatele, ale w domyśle tylko żyjcie jak obywatele nieba, pamiętając, że wasza ojczyzna jest w niebie. I co to znaczy? Tłumaczy to w dalszej części. Żyjcie w taki sposób, abym czy obecny, czy nieobecny wiedział, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, jeden duch, jeden umysł, walczycie w wierze podanej w dobrej nowinie. Kiedy myślę sobie o tym fragmencie, to nasuwa się taki wniosek, że jest wiele radości i nawzajem możemy dopełniać swojej radości poprzez to, kiedy jako Kościół, jako wspólnota stoimy ramię w ramię i razem współuczestniczymy, współdziałamy w imię sprawy Chrystusa. Paweł kończy ten fragment, odnosząc się znowu do swojej sytuacji i ich sytuacji aktualnej. I pisze do nich, macie bowiem przywilej ze względu na Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, lecz i dla Niego cierpieć, tocząc tę samą walkę, którą wcześniej u mnie widzieliście, kiedy byłem u was w Filipii, a o której teraz słyszycie z daleka, wiedząc, że jestem w Rzymie w więzieniu. Macie bowiem przywilej ze względu na Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, lecz i dla Niego cierpieć. Ciekawe dla mnie jest to, w jaki sposób rozpoczęła się walka, o której apostoł Paweł pisze. Bo kiedy mówi, macie przywilej toczyć tę samą walkę, którą u mnie widzieliście, odnosi się do sytuacji, do czasów, w których on zawitał do nich, poznał tych ludzi, pozostawił po sobie Kościół. I ciekawe jest to, fascynujące jest to, w jaki sposób to się w ogóle rozpoczęło. Jak to się stało, że Paweł dotarł do Filipii? O tym nie wspomniałem na początku, ale ciekawe jest to, że w Dziejach Apostolskich czytamy, że Paweł i jego towarzysze wyruszają na swoją drugą podróż misyjną, chcą głosić Ewangelię, odwiedzać zbory, te, w których byli wcześniej, ale ciekawa wzmianka ma miejsce, bo okazuje się, że Duch Święty, tak jest napisane, powstrzymał ich od głoszenia słowa w Frygii Galacji. Chcieli tam dojść, chcieli zrobić coś dobrego, ale nie wiemy, jak to rozumieć do końca. Duch Święty powstrzymuje ich przed głoszeniem słowa tam. Więc próbują iść dalej. Jest mowa o tym, że próbują skierować się do Bityni. To są wszystko obszary naszej dzisiejszej Turcji. Ale okazuje się, że tam również Duch Święty powstrzymuje ich przed tym, żeby poszli dalej w tym kierunku. Myślę sobie, że oni wtedy musieli znaleźć się w sytuacji, w której zastanawiali się, okej, to co, gdzie mamy iść? Co mamy robić? Czytamy dalej, że Paweł ma widzenie w nocy. W tym widzeniu widzi człowieka, to jest Macedończyk z obszaru, gdzie znajduje się Filipia, który jest po drugiej stronie wody i woła, przyjdźcie, pomóżcie nam. Dzieli się tym widzeniem ze swoimi towarzyszami i oni wszyscy wspólnie dochodzą do wniosku, to jest odpowiedź. Pan Bóg chce, abyśmy z dobrą nowiną dotarli do Filipii. Wyruszają na drugą stronę do Macedonii, docierają do Filipii i następny werset, który czytamy później, jest o tym, że Paweł z towarzyszami wychodzą nad rzekę, bo spodziewali się, że tam jest miejsce modlitwy. Więc to, co widzimy, to, że tylko jedno pragnienie tego, by wspólnie razem być podległym woli Chrystusa, być podległym tego, co Chrystus chce, powoduje, że docierają do tego miasta Filipii i sprawia, że efektem ich pracy powstaje całkiem nowa wspólnota, która po wielu, wielu latach uczestniczy w cierpieniach, uczestniczy w trudach Pawła. Więcej nawet, Paweł pisze do nich w tym liście, że wy wiecie, że wy jako jedyni uczestniczyliście w moich przychodach, w moich wydatkach. Wy jedni wspieraliście mnie w taki sposób, jak nikt inny. Więc myśląc sobie o tym fragmencie, myślę sobie, że nic nie daje więcej radości wspólnocie, kiedy jej członkowie stają ramię w ramię i wspólnie zabiegają o sprawę Chrystusa. Panie Boże, proszę Cię o to, abyśmy byli wspólnotą, która potrafi w taki sposób stać razem. Proszę, sprawiaj, abyśmy byli wspólnotą, która nacechowana jest właśnie tą jednością, jednomyślnością, wspólnym pragnieniem i świadomością misji, którą nam powierzasz jako Twojemu Kościołowi. Panie Boże, to jest dla mnie zdumiewające, że Ty jako wszechmocny Bóg ratujesz nas i chcesz, żebyśmy współuczestniczyli w tej misji, którą Ty sam realizujesz. Misji tego, by Twoje słowo, Twoja dobra nowina dotarła do każdej osoby. Pomóż nam, proszę, zobaczyć to, jak pilna to jest misja i jak dużą część, znaczącą część my możemy mieć, biorąc w tym udział. Pomóż nam zobaczyć, jak my możemy stać się powodem tego, że osoby, które Ciebie nie znają, poznają Cię. Pomóż nam zobaczyć, jak wiele radości jest w tym. Pomóż nam zobaczyć, jak bardzo wspólnie sobie nawzajem możemy przynieść radość, wspólnie stojąc w jednym duchu dla tej jednej sprawy, jaką jest sprawa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.